Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 95.
Przed mikrofonem Arek Cempura.
Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem na pewno. Tak mówi stare przysłowie pszczół, albo tak mawiali starożytni Rosjanie. I tak koż się stało. Swego czasu napisała do mnie Ewa Piotrowska z propozycją, abym wziął udział w jej podcaście i abym wypowiadał się na temat robotyzacji. Co ja wiem o robotyzacji? No chyba tylko tyle, że się nią interesuję i że miałem okazję porozmawiać z Andrzejem Sobczakiem. Trochę to nakierowało Ewę na ten temat, że warto może, żebyśmy porozmawiali. Ale w każdym razie przekonałem Ewę, że o tej robotyzacji to chyba lepiej nie rozmawiajmy, że są ludzie, którzy mają znacznie większą wiedzę i że są ludzie, których warto zaprosić, że powiedzą więcej. Ja to, co wiem, to, że robotyzacja z punktu widzenia biznesu opłaca się. Warto zastanowić się nad tym, żeby zrobić robotyzację. Mam doświadczenie w tym, że rozmawiałem z ludźmi, którzy taką robotyzację robią i wdrożyli dla mnie różne rozwiązania, które przyniosły konkretny efekt. Oczywiście również mam doświadczenie z tak zwanym buntem robotów, kiedy to roboty się zbuntowały i odmówiły współpracy. No cóż, tak się też zdarza, na to trzeba być przygotowany. Ale stwierdziliśmy z Ewą, że może porozmawiamy o sprzedaży. Ewa na co dzień zajmuje się sprzedażą. Ja też mam trochę doświadczeń w sprzedaży. Ostatnio wróciłem do niej bardziej i stwierdziliśmy, że może ten temat poruszymy, bo ten temat jest ważny, nawet jeżeli patrzymy na klientomanię, bo w końcu w klientomanii nie tylko mówimy o obsłudze klienta, którego już pozyskaliśmy, ale mówimy o tym, jak tego klienta pozyskać, jak tego klienta pozyskać dobrze, co zrobić, aby ten klient z nami został jak najdłużej, był zadowolony, a na to w dużej mierze ma wpływ proces pozyskiwania. Serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiaj rozmowy z moim gościem. Dzień dobry, dobry wieczór się z Państwem. Witam serdecznie w Klientomanii. Jak już wcześniej wspomniałem, jest takie przysłowie, że człowiek z człowiekiem się nie zejdzie. Czy odwrotnie? Może to góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem się zejdzie. Była taka sytuacja, że Ewa Piotrowska, która jest dzisiejszym moim gościem, zaprosiła mnie do podcastu swojego, o którym za chwilę powie trochę więcej, abym wypowiedział się na temat robotyzacji. No cóż ja wiem o robotyzacji? Tyle, co dowiedziałem się od Andrzeja Sobczaka, tyle, co sam wiem ze swoich doświadczeń, ale nie czuję się ekspertem. W związku z tym trochę Ewie odmówiłem, ale wysłuchałem tego, co Ewa robi w swoich podcastach i wyszło mi, że Ewa bardzo fajnie mówi o sprzedaży. A że w klientomanii coraz większy nacisk stawiamy na ten proces dobrego pozyskania klienta, stwierdziłem, że Ewę zaproszę. I tym razem Ewę postawię trochę w roli osoby przesłuchiwanej. To nie Ewa będzie mi zadawać pytania, to ja będę zadawać pytania Ewie. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. A moim gościem jest Ewa. Ewa, proszę, przedstaw się naszym podcastosłuchaczom.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Cześć Arku, dziękuję bardzo za zaproszenie do tego podcastu. Faktycznie to ja miałam się od Ciebie uczyć na temat robotyzacji, ponieważ odcinek, który prowadziłeś z panem Andrzejem Sobczakiem, był bardzo wartościowy, a okazało się, że dzisiaj ja jako zawodowy handlowiec, osoba, która przez 20 lat zajmuje się doradztwem dla firm, dla przedsiębiorstw, ale robię to w sposób poprzez edukację, będę odpowiadała na Twoje pytania, ponieważ to zawsze ja jako osoba, która z klientem rozmawia, pyta się i zadaje pytania. Więc mam kilka ról, jeśli chodzi o moje życie zawodowe. Pierwszą rolą, chyba najważniejszą, o której już powiedziałam, to jest bycie doradcą dla firm, dla przedsiębiorstw w różnych tematach. Od systemów ERP poprzez doradztwo biznesowe, a kończąc na usługach kadrowo-płacowych, ale też jestem dyrektorem sprzedaży, prowadzę zespół sprzedaży w jednej z największych firm outsourcingowych, ale też prowadzę swój własny projekt biznesowy DNA, podczas którego edukuję klientów, handlowców, jak skutecznie prowadzić sprzedaż, jak pozyskiwać klientów. Prowadzę podcast i prowadzę bloga z sukcesem już od roku. Więc tyle, jeśli chodzi o mnie.
Ewa, blog, podcast. Po co ci to? Z jakiego powodu to robisz? Czy to masz jakąś misję? Nie wiem, chcesz naprawić świat? Chcesz sprawić, abyśmy wszyscy byli lepsi? Wiesz, że w ten sposób tak naprawdę trochę napędzasz swoją konkurencję, czyli to swoje know-how dajesz ludziom, którzy stoją jakby, wiesz, w opozycji do ciebie, którzy starają się przejąć dokładnie tych samych klientów. Aha. I oni w tym momencie słuchają Ewy i tak mówią, a fajnie, Ewa stosuje taki myk. Ewa stosuje taką... takie rozwiązania. No dobra, to my je też zastosujemy. I może któregoś dnia okaże się, że ty przyjdziesz do klienta i klient powie, pani Ewo, ale my już podjęliśmy decyzję. I staniesz przed ścianą, a potem zaczniesz się zastanawiać i ktoś ci powie, Ewa, super, to było fajne, bo dzięki twoim podcastom, dzięki twojemu blogowi mogłem pozyskać takiego klienta.
Moja strategia, którą przyjęłam około rok temu, jak właśnie zajęłam się tym blogiem, mówiła o tym, że czym więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Muszę ci powiedzieć, że ona się sprawdza. Przez całe życie sprawdza mi się takie podejście, że czym więcej wartości dasz drugiemu człowiekowi w jakimkolwiek temacie, czy to w sprzedaży, czy to w czymś, w czym jesteś dobry, czyli pomożesz temu człowiekowi na samym początku, to on to odwzajemni i da ci jeszcze więcej. Jest to tak zwana oczywiście zasada wzajemności, którą na pewno tutaj znasz, ale ja nie boję się konkurencji, bo uważam, znając współczesny rynek, że faktycznie coraz więcej ludzi do mnie przychodzi, coraz więcej ludzi pyta się o więcej. Czy więcej daję, tym więcej pytań dostaję. I kluczem tak naprawdę tej przewagi naszej, czy też na moim blogu, czy ogólnie, jest to, jak mocno znamy temat, bo możemy znać dany temat bardzo powierzchownie i w pewnym momencie przy, nie wiem, 20 poście, czy 20 odcinku podcastu już nie masz nic do powiedzenia w tej specjalizacji, ale jeśli to, co robisz, kochasz, to, co robisz, to cię pasjonuje i każdego dnia czytasz przynajmniej 20 stron rano, o 6 rano książki edukacyjne, edukujesz się, to ty wiesz coraz więcej i coraz więcej jesteś w stanie dać tym ludziom. A komu ja tak naprawdę chciałam dać ten podcast i czy też ten blog, jak zaczynałam? On był, nie ukrywam, te wszystkie materiały, te wszystkie gdzieś tam zapiski były tworzone dla moich działów handlowych, ponieważ moją rolą jest przede wszystkim edukować czy też pomagać moim handlowcom w zdobywaniu klientów. Ja jestem tylko wsparciem w tym zakresie. No i oczywiście mogłam chodzić od handlowca do handlowca, co też robiłam, ale bardzo dużo mi to czasu zajmowało, więc stworzyłam taki zestaw tak naprawdę praktyk. Najpierw to był zestaw praktyk, najczęściej zadawane pytania od klienta, najczęściej pokazywane obiekcje klientowi, najczęściej wysyłane oferty i to się zebrało w taki zestaw kroków, który nazwałam powtarzalnym procesem sprzedaży, czyli mi tak naprawdę zależało, żeby poprzez moje doświadczenie, ale poprzez moje błędy, które popełniałam przez lata, bo tych błędów było bardzo dużo, wypracować mechanizm sprzedaży powtarzalnej. Czyli dzisiaj ja rekrutuję, bo jestem w trakcie rekrutacji dwóch handlowców i ja bym chciała, żeby oni poprzez materiały na moim blogu, ale też oczywiście materiały wewnętrzne, bo ich mamy dużo więcej, bo w każdej firmie jest to specyfika firmy, byli w stanie się tak naprawdę wdrożyć w 2 miesiące i w ciągu 2 miesięcy przy procesie sprzedaży, który trwa średnio 7-8 miesięcy, pozyskać dla mnie pierwszego klienta. Jest to możliwe poprzez to, że oni będą wiedzieli, w jaki sposób pytać klienta, jak pogłębiać te pytanie, jak szukać wartości u klienta, jak rozmawiać z klientem o obiekcjach, a nie walczyć z klientem, że klient chce coś innego, a my innego. Jest to krok po kroku pokazane, on siada, czy ona, i tak naprawdę wie. Więc pierwszy punkt to był dział handlowy, a później stwierdziłam, że jak już tyle tych materiałów jest, tyle na ten temat mówię i piszę takim potocznym językiem, bo ja nie jestem pisarzem, że tak powiem, i jakimś tam grafikiem, to udostępnię to szerszemu gronu osób, żeby też inni handlowcy, bo przede wszystkim mój kontent dedykuję dla dyrektorów handlowych, dla takich osób jak ja, dla handlowców, dla właścicieli małych firm, bo bardzo często zauważyłam, że teraz właściciele małych firm się ze mną kontaktują, bo są sami i sprzedają. I nie wiedzą, jak mają sprzedawać, bo zawsze to było robione przez polecenia. Przyszedł jeden znajomy, drugi znajomy, a teraz trzeba rozpocząć taką sukcesywną, sumienną, krok po kroku sprzedaż. I moje materiały bardzo w tym pomagają, z czego oczywiście się bardzo cieszę i no i to kontynuuję tak naprawdę.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Ewa, za chwilę bardziej wejdziemy w temat sprzedaży, bo ta sprzedaż też tak naprawdę na przestrzeni lat się zmieniła. Ona wygląda trochę inaczej. Dzisiaj można powiedzieć, klienci są lepiej przygotowani na tych handlowców, którzy do nich przyjeżdżają. Ale w Klientomanii mamy takie standardowe pytanie, w ramach którego pytamy naszych gości o dobre doświadczenie klienckie. Najlepiej, żeby było dobre, ale jak masz złe, to też się możesz nim podzielić. Co ostatnio spotkało cię dobrego lub niestety złego jako klienta, kiedy to ty byłaś w roli tej osoby, która jest pozyskiwana albo obsługiwana?
Powiem szczerze, że mnie bardzo ciężko jest zadowolić, jeśli chodzi o właśnie tą pozycję klienta, dlatego że no ja po prostu bardzo szczegółowo analizuję każde zachowanie sprzedawcy. Najchętniej bym wszystko poprawiała, tak? Czyli czy jestem w sklepie, czy jestem u dentysty, czy jestem w salonie samochodowym, to po prostu ja widzę i powiem szczerze ci, że tak naprawdę udzielam często wskazówek handlowcom od razu na miejscu, ale myślę, że pozytywne doświadczenie to było w tym roku na urlopie, spędzałam go w Polsce, w Kołobrzegu i to było takie i pozytywne i negatywne, bo byliśmy w takiej włoskiej restauracji. Bardzo nie lubię długo oczekiwać na takie produkty, czy też rzeczy, które mogę dostać od razu, a zamówiliśmy wino do kolacji, a później dopiero jakieś jedzenie i tak jedzenie już przyszło, a wina nie ma. Okazało się, że to grzane wino było gdzieś tam robione na zapleczu i widziałam zaangażowanie tego kelnera, który tam ciągle dopytywał kuchnię, czy jeszcze i tak naprawdę wszystkie trunki podawał na barze oprócz tego grzanego wina. No i po 20 minutach przyszedł, ale nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że no oczekuję rekompensaty, czy mają tutaj jakąś rekompensatę za ten długi okres oczekiwania. Bardzo zdziwił się pan i słyszałam, jak rozmawiał z panią kierownik, która tego nie rozumiała, ale udało mu się wynegocjować, czyli coś, co tak naprawdę oni nie dają. Nie mają tego przewidziane, żeby coś tutaj zrekompensować. Udało mu się dla mnie jakby uzyskać jeszcze jeden kieliszek, lampkę wina. No i oczywiście też dostał napiwek. Nie chodziło mi o niego, ale ogólnie o całą restaurację, bo ja uważam, że handlowiec czy też kelner to jest część całości firmy. I tutaj na pewno nie była wina po jego stronie, wina była po stronie kuchni, a dodatkowo jeszcze właściciel, bo też czy tam kierownik, bo obserwowałam, nie był na to przygotowany, więc jego determinacja w dążeniu do obsługi klienta na wysokim poziomie, bo obsłużył mnie na wysokim, wręcz była wspaniała i zabawna, no to można powiedzieć, że na pewno zostało to w mojej pamięci i dostał całkiem dobry napiwek. W ogóle się zdziwił, nie wiedział, no bo przecież tutaj było coś nie tak.
Nie spodziewał się,
więc tutaj mogę tak odpowiedzieć.
Pozdrawiamy serdecznie sympatycznego kelnera z Kołobrzegu. Tak. Jeżeli pamiętam panią Ewę, to niech weźmie sobie jeszcze bardziej w to pamięć i stwierdzi, że może warto postępować tak, jak postępuje, a na pewno warto zwrócić uwagę na to, kiedy są podawane pewne rzeczy. Bo tak jak powiedziałaś, no jeżeli zamawiamy napoje, to zakładamy, że one się pojawią przed daniem głównym, a z punktu widzenia właściciela takiej restauracji, no trzeba być przygotowanym. Jeżeli coś nie wyszło, to jednak na to nie, że klient będzie czekał cierpliwie, ale jednak zdecyduje się wystąpić z żądaniem właśnie, tak jak powiedziałaś, pewnej rekompensaty.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Ewa, zajmujesz się sprzedażą. Ja miałem okazję jakiś czas temu rozmawiać z takim człowiekiem, który nazywa się Rafał Librecht. Rozmawialiśmy o sprzedaży w firmach, gdzie tak naprawdę doszliśmy do trochę takiego smutnego wniosku, że wiele firm traktuje tą sprzedaż jako takie zło konieczne. Ci handlowcy traktowani są jako taki, no fajnie, że są, oni to w ogóle takimi gwiazdami są, fura, skóra i komura, ale właściwie co oni robią? Przecież ja też bym tak potrafił. Co ty na to? Czy to uważasz, że faktycznie to jest tak, że handlowcami są przypadkowi ludzie, że za sprzedaż odpowiada tylko ten dział sprzedaży i handlowiec?
Powiem ci, że kiedyś jeszcze ta sprzedaż faktycznie była traktowana, bym powiedziała, tak po macoszemu, tak? Handlowiec, zgodzę się z tobą, kojarzył się z osobą, która dostawała super fajny samochód, wsiadała do tego samochodu, jechała do klientów, rozmawiała, opowiadała. Ja jak przychodziła do biura i szef się pytał, co słychać, czy coś sprzedałeś. Jezu, ja jestem taki zarobiony, jestem taki zapracowany, miałem tyle spotkań i nic tak naprawdę z tego nie wychodziło. I kiedyś sprzedaż to było coś takiego, że mamy na początku rekrutację, czyli mamy handlowca, który przychodzi do naszej firmy. On najczęściej ma doświadczenie z jakichś innych firm, nie badamy tego. Później mamy wielką pustkę, czyli te działania handlowca, o których nikt nic nie wiedział. I na końcu mamy oczekiwanie na sukces, na wynik po roku, po pół roku, w zależności od firmy, od specyfiki produktu. I jest weryfikacja i okazuje się, że handlowiec jest zwalniany i badania mówią, że średni czas życia handlowca to jest od 5 do 9 miesięcy, tak było wcześniej. No i ten handlowiec niczym, tak jak to mówię, spadochroniarz, skoczek i idzie od jednej firmy do drugiej firmy za całkiem dobre pieniądze. W tym momencie ja uważam, że to bardzo mocno się zmieniło i faktycznie warto wiedzieć, co jest w środku tego procesu handlowego, czyli mamy na początku handlowca, na końcu wynik, a tak naprawdę naszym celem jako firmy czy jako dyrektorów handlowych jest to zarządzanie odpowiednie tymi wszystkimi, że tak powiem, elementami tego procesu, czyli co robi handlowiec, co umie, czego nie umie. I kiedyś jeszcze było właśnie, tak wracając do tej historii, jak zaczynałam pracę w bankowości, mój szef, dyrektor oddziału bankowego, powiedział, że handlowiec musi znać wszystkie odpowiedzi na klienta, czyli nigdy się nie mogę przyznać do błędu. Panowała taka zasada, że handlowiec, jak posiada dużą wiedzę produktową, to już jest tak naprawdę super handlowcem. I ja też popełniłam ten błąd w pierwszym roku swojej pracy. Zdarzyło mi się, że dyskutowałam z klientem z przekonaniem, że mam rację, lub z przekonaniem, że czegoś nie wiedziałam, ale bałam się przyznać tak naprawdę, ponieważ przez gardło by mi nie przyszło, że nie wiem, że muszę się dopytać, że muszę się dowiedzieć. Jednak któregoś razu właśnie klient mnie wyedukował, oddzwonił do mnie z informacją, że te odsetki od funduszu inwestycyjnego, które ja mu wyliczyłam, przedstawiają się inaczej i on to sobie skrupulatnie sam się wyedukował. Wtedy właśnie doszłam do wniosku, że tak naprawdę bardzo ważna jest ta szczerość w sprzedaży i że to, że czegoś nie wiem, to nie jest jakby błędem czy problemem. Mogę zawsze się dowiedzieć, ale ważne, żeby po prostu być szczerym w stosunku do klienta, bo wtedy on jakby też może mi powierzyć większą ilość rzeczy, więc dzisiaj w sprzedaży myślę, że liczą się wartości dla klienta, no i sam jakby proces handlowy, który powinniśmy rozpisać, tak? Powinniśmy tego handlowca przygotować do sprzedaży i rozpisać poszczególne kroki w procesie handlowym. W firmie, w której pracujemy, mamy 7 kroków od pozyskania klienta do podpisania umowy i na każdym z tych etapów handlowiec wie, w jaki sposób ma rozmawiać z klientem, wie, kiedy jest sprzedaż, a kiedy jeszcze nie ma tej sprzedaży, bo bardzo często klient nie jest gotowy na tą sprzedaż, tak? I więc trzeba go albo wprowadzić na ścieżkę zakupową, albo po prostu wyedukować odpowiednio, czy też uświadomić mu pewne problemy, czy też potrzeby.
Czy to nie jest trochę tak, że tak jak powiedziałaś, że ta sprzedaż przez lata się zmieniła i dzisiaj też trochę z punktu widzenia szefów zarządzających tą sprzedażą traktujemy jednak sprzedaż jako projekt. Tak naprawdę sprzedaż to jest ileś dziejących się równolegle projektów z naszymi klientami, A szczególnie ja mam wrażenie, że w tej sprzedaży ta właśnie zwinność jest istotna. Okej, celem takim waterfallowym jest to, żeby tego klienta pozyskać. Natomiast to, co mówisz, na każdym etapie musimy znaleźć odpowiednie podejście do tego, jak temu klientowi przedstawić argumenty, jak walczyć z jego obiekcjami, jak rozłożyć to w czasie, bo może się okazać, że akurat czujemy, że ten klient będzie naszym klientem, ale nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, więc może warto na chwilę odpuścić. I chyba dzisiaj, jeśli ktoś podchodzi do tego, że sprzedaż jest projektem jak każdy inny i potrafi go sobie oszacować w czasie, zobaczyć, ile nakładów na to potrzebuje, i potem z punktu widzenia szefa sprzedaży, który jest potrafi powiedzieć sobie tak, mam otwartych 15 projektów, z czego wiem, że w kwartale tam, nie wiem, czwartym dowiozę 3. I te 3, które dowiozę, na nich się skupię. Nad pozostałymi będziemy pracowali. Czy to nie jest trochę tak, że dzisiaj jakby zmieniamy swoje podejście, że sprzedaż to nie jest tylko takie, przepraszam, jestem, proszę kupić, do widzenia, faktura jest.
Tak, zgodzę się z tobą, że to jest projekt i ja do tego tak podchodzę. W szczególności właśnie jak mamy produkty takie niszowe, skomplikowane, produkty droższe, takie jak konsulting, jak usługi, jak doradztwo, jak systemy ERP, czyli takie produkty, które są produktami drogimi, tak? Są produktami premium. Klient nabywa jakąś usługę za kilkaset tysięcy złotych, za milion złotych, a z drugiej strony ten produkt nie jest jego pierwszą potrzebą, tak? Czyli najważniejsze jest, żeby naliczyć wynagrodzenie pracownikom, żeby produkować, żeby sprzedawać. A lepszy system, na przykład ERP albo automatyzacja procesów, może stanowić jakiś rozwój dla tego klienta, wejście na wyższy poziom, ale to nie jest pierwsza potrzeba. I uświadamianie tych potrzeb, przede wszystkim tych problemów w pierwszym etapie, bo tak jak mówiliśmy, tych etapów jest 7, ale może być 6, 5, to w zależności od tego, jakie produkty sprzedajemy, raczej mniej niż 5 nie ma, więc w pierwszym etapie uświadamiamy klientowi ten problem, ale tak naprawdę chcemy go tym zainteresować naszym rozwiązaniem, bo dlaczego my to chcemy robić? Bo też właśnie panuje takie przekonanie, że ludzie nie lubią sprzedaży, a ja się z tym nie zgodzę, bo ja uważam, że jak wiemy, że możesz w czymś pomóc drugiemu człowiekowi, jak wiesz, że masz dobre rozwiązanie, które tą firmę czy tą osobę wzniesie na wyższy poziom w tej organizacji, pomoże jej być w innym punkcie za parę miesięcy, ale ta osoba czy ta firma nie ma czasu śledzić tych nowinek, nie ma czasu szukać po internecie, nie wiem teraz, rozglądać się, co ja będę miał robić dla mojego działu, nie wiem, księgowego czy kadrowego, czy w jaki sposób ja mam automatyzować procesy. I ty możesz mu przez tą godzinę opowiedzieć, czyli to, co ja powiedziałam, moja strategia, doradzanie przez edukowanie. Czyli ty w pierwszym punkcie edukujesz klienta z rozwiązania, które może mu się przydać, ale nie musi. I wtedy powinna się zapalić oczywiście zielona lampka, że co ja w wyniku tego będę miał, czyli jakie rezultaty osiągnę, bo przecież nie jest produkt mój najważniejszy, tylko rezultaty, jakie osiągnę, jak na przykład zastosuję, już tak trzymajmy się, robotyzację, tak dla przykładu. Koszty mi spadną o 20%. Nie będę musiał zatrudniać specjalistów, tak, do jakiegoś tam działu. Zautomatyzuję pewne procesy, czyli ja widzę, że jako właściciel, bo najczęściej rozmawiamy z właścicielami, zyskam dużo więcej, ale konkretne rezultaty widzę, taki business case, więc warto się tym zająć. I to jest zazwyczaj pierwszy punkt. Ja zatrudniam tak zwanych biznes deweloperów. Biznes developer manager, tak się niektórzy śmieją, to nie jest handlowiec najczęściej. Ich się zatrudnia właśnie po to, żeby oni chodzili po nowych klientach, po nowym rynku i edukowali tego klienta. My nie mówimy ci, kliencie, że my ci coś sprzedamy. Ty nie jesteś na to w ogóle gotowy, tak? Bo ty jesteś dzisiaj w innym punkcie tak naprawdę. Być może budujesz ten dział, budujesz firmę i budujesz dział, nowy dział, nie wiem, personalny, ale już dzisiaj my ci pokażemy, bo za pół roku możesz mieć problemy z tym, że nie będziesz mógł zatrudnić specjalistów do tego działu, bo nie ma takich ludzi na rynku już, bo wiemy, i wtedy możesz do nas wrócić. I ten business developer manager skupia się na budowaniu relacji, na edukowaniu, na rozmowie z klientem, na określeniu, jakie są cele, drogi kliencie, twoje jako firmy za 5 lat, za 4, gdzie my możemy się wpasować w te cele, więc jakby to jest pierwszy punkt procesu, więc jak zatrudnimy handlowca i właśnie mamy podzielony ten proces, ten projekt sprzedażowy, to trzeba wiedzieć, kogo i jaka jest rola tego handlowca w pierwszym punkcie procesu. Jak on będzie myślał o sprzedaży, już o swoim celu sprzedażowym, to klient nic od niego nie kupi, bo klient wyczuje, że on jest nastawiony na prowizję, a nie na drugiego człowieka. Oczywiście, jak klient do mnie wysyła zapytanie ofertowe, to on już jest gotowy, bo on już jest w procesie, więc on już jest na trzecim etapie procesu handlowego, tak? Bo pierwszy mieliśmy pozyskanie kontaktu i zainteresowanie, to o czym teraz powiedziałam. Drugi to jest analiza potrzeb, a trzeci to jest prezentacja i tu już mamy tak naprawdę proces zakupowy, bo wcześniej klient nas poznał, polubił, zaufał nam i teraz może przejść do porównywania nas z różnymi dostawcami czy też z konkurencją. Więc jakby oczywiście ja mogę każdy z tych etapów omówić, ale nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, żeby też za długo nie odpowiadać.
Ewa, powiedziałaś wcześniej dwie ważne rzeczy. Wspomniałaś szczerość, do której za chwilę przejdę, ale powiedziałaś ważną z mojego punktu widzenia rzecz, business development manager. Zasygnalizowałaś wyraźnie, że to jest taki człowiek, który trochę tworzy nowy rynek. Czyli tak naprawdę to jest taki człowiek, którego często w wielu firmach nazywa się ewangelistą. Czyli on chodzi, opowiada o tym, co będzie, jak ten rynek się zmieni i tak naprawdę uzmysławia klientowi, że przyjrzyj się swojemu bieżącemu biznesowi, bo być może masz taką potrzebę, tylko dzisiaj jeszcze nie masz tej świadomości, albo za chwilę urośniesz na tyle, albo zmienisz swój profil działalności, że będziesz potrzebował tego, co ja ci tu oferuję. I to jest fajna rzecz, bo ja mam wrażenie, że w wielu firmach ten business development manager to po prostu nastąpiło takie przykrycie czegoś, co wcześniej było przedstawicielem handlowym albo konsultantem handlowym. Po to, żeby dodać jakiegoś blasku tym ludziom, którzy jeżdżą do klientów, to stwierdzono, dobra, dzisiaj jesteś business development tam director czy manager i ty jedziesz, tak? Ale to są różne role. Czym innym jest rola takiego przedstawiciela handlowego, który sprzedaje już produkt dojrzały, który tak naprawdę jeździ i faktycznie sprzedaje, realizuje na bieżąco zamówienia, a czym innym jest rola takiej osoby, która właśnie tworzy ten nowy rynek, tworzy jakby podwaliny pod to, co ty już masz, co ty jesteś przekonana dzisiaj, że można byłoby dostarczyć, tylko jeszcze wiesz, że klienci jakby jeszcze nie są na to gotowi, że trzeba ten jakby o jeden krok trzeba jeszcze poczekać. I teraz właśnie to jest fajna rzecz, którą tutaj powiedziałaś. Czy ja dobrze rozumiem, że tak właśnie widzisz rolę takich osób?
Tak. Widzę, taka osoba nie powinna mieć za bardzo agresywnych też celów sprzedażowych, tylko jej zadaniem taka osoba się bardzo dobrze sprawdza na nowym rynku. Czyli jak mamy jakiś produkt i chcemy wejść na nowy rynek, dajmy na to, nie wiem, na zachodniopomorskie i chcemy tam rozpoznać ten rynek, porozmawiać z klientami, dowiedzieć się coś więcej, nie znamy tego rynku, nie wiemy, jak się klienci do tego stosunkują, to wtedy najczęściej tym się zajmuje taki business developer manager, ale on też musi mieć specyficzne cechy charakteru, bo ja jeszcze klasyfikuję, z jednej strony to jest taka rola, a z drugiej strony też cechy charakteru osoby, która się tym zajmuje, bo jednak pomimo wszystko na tym etapie dobrze by się sprawdził taka osoba typu pitbull, może to źle brzmi, i źle się kojarzy, bo wiemy, z czym się kojarzy pitbull, ale warto pamiętać, ja to obserwuję, że handlowcy nie lubią nowych kontaktów z klientami. Najchętniej handlowiec dostałby już leada z działu marketingu i obrabiał i pracował. Dlatego właśnie jest nam potrzebny na tym pierwszym etapie taki pitbull, który nie zraża się, jest odważny, pomimo tego, że klient powie nie, to idzie do kolejnego klienta, nie boi się powiedzieć, zasygnalizować, to jest bardzo trudna rola. Więc jakby też wracam do tego, co kiedyś było, tak? Dlaczego nam się sprzedaż źle kojarzyło? Bo nam się kojarzyło, że właśnie przychodził zawsze taki pitbull i on już miał kontrakt w ręku. Ale teraz my dzisiaj temu pitbullowi mówimy, ty masz nic nie sprzedawać. Ty masz mi tutaj przynieść worek nowych klientów w lejku sprzedaży, w lejku sprzedaży. I to jest Twoje zwycięstwo, więc jak określisz dla swojego handlowca cel, jaki przed nim stawiasz, czyli że to nie jest 200 tysięcy w tym miesiącu, tylko 20 kontaktów w lejku sprzedaży według oczywiście konkretnej grupy docelowej, czyli jakby wielkości firmy, obrotów, osoby, czyli musi być rozmowa z decydentem. Pitbull lubi rozmawiać z decydentem, on się nie boi. W większości moich handlowców zaczyna od dołu, a pitbull zaczyna od góry. A ja wolę, żeby handlowiec zaczynał od góry i spadł na dół, niż zaczynał od dołu i chodził przez 4 miesiące i nic nie wychodził. Więc też jeszcze chciałam Tobie, Jarku, powiedzieć, że właśnie jedna rzecz to jest rola i po co my go mamy, ale druga rzecz cechy charakteru, bo jak weźmiesz tam Golden Retrievera na przykład, to ten Golden Retriever będzie się tak bał, taki będzie przyjazny, że w ciągu jednego dnia przez 3 godziny będzie z jednym klientem rozmawiał, bo ten klient jest potencjalny, jest tak fajnie się rozmawiało na wszystkie tematy dookoła, ale nic się nie dowiedział. Więc Golden Retrievera bierzemy, jak już mamy w lejku sprzedaży od tego pitbulla, dodajemy do tego właśnie Golden Retrievera, żeby on wracał i budował te relacje z klientem i sukcesywnie 6 spotkań robił i po prostu jakby szukał tych wartości dla klienta. Więc ja też traktuję handlowców jako grę zespołową tak naprawdę i z drugiej strony jako też psiarnię, tak, w której są różne rasy psów. Ja nie boję się o tym mówić, dlatego że uważam, że pieski są fajne i że można pieska porównać do swojego właściciela. I ja zawsze mam u siebie różne osoby. Nigdy nie upodabniam ludzi do siebie, chociaż ja też wiem, kim ja jestem. Jestem mieszanką. I super pies tak zwany to jest zazwyczaj mieszanka kilku ras.
Chyba na ten temat teraz powiedziałaś tyle o psach, że aż pójdę do mojej żony, która jest zoopsychologiem i spróbuję potwierdzić te teorie, które mówisz. Ale wydaje mi się, że to, co powiedziałaś w zakresie tak zwanego mieszańca jest chyba istotne, bo on w tym momencie posiada cechy różnych ras. Kwestia jest tylko taka, które cechy u niego wzmocnimy albo które uciszymy, bo są nam w danym momencie niepotrzebne. Wróćmy do tematu. Tu jeszcze fajne, bo działałeś praca zespołowa. Ja sobie to zaparkuję na chwilę i pewnie do tego zdążę wrócić, ale temat szczerości. No i teraz tak, powiedziałeś, że warto być szczerym, no ale teraz tak, jestem takim handlowcem, przychodzę do klienta, klient strzela mi jakimś pytaniem. Ja wiem, że jeszcze tego nie robimy. I co ja mam w tym momencie zrobić, kiedy czuję, że ta umowa już jest na moim biurku, że właściwie czuję już zapach tego podpisu, tego pióra, tego długopisu. I w tym momencie co, ja mam być taki szczery i powiedzieć, sorry, no niestety pani Ewo, ale my tego jeszcze nie robimy. I co wtedy?
To... No, umowa na biurku nie powinna się znaleźć w momencie, kiedy ty nie wiesz, co tak naprawdę sprzedajesz swojemu klientowi. To dużo wcześniej zastanawiamy się nad tym, co mamy, a co możemy dać klientowi. Ja ogólnie jestem zwolenniczką szczerości, jestem zwolenniczką psychologii, właśnie psychologii sprzedaży przede wszystkim, ja na tym bazuję i dużo czytam raportów i różnych publikacji i szczerość pozytywnie wpływa na kontakty i na relacje z klientem, więc ogólnie też uczę i jestem za tym, żeby jednak być szczerym. Natomiast jak to wygląda? Tak naprawdę na pierwszym, bo zazwyczaj to na drugim etapie analizy potrzeb, tak wróćmy jeszcze do tego procesu sprzedażowego, jakby następuje rozmowa z klientem o jego problemach, takich naprawdę problemach. Pod tą górą lodową tych problemów jest masę różnych właśnie spraw. Najczęściej w większości z tych spraw my nie mamy w tym momencie do zaoferowania klientowi, bo to się bardzo się rozchodzi. Te dyskusje to się rozchodzą tak, że my byśmy musieli kombajn tak naprawdę, albo jak ja to mówię, drugi warzywniak postawić, żeby klientowi zaspokoić tą potrzebę. Ale najważniejsze to jest z klientem znaleźć przynajmniej 4-3 takie najważniejsze jego problemy i potrzeby. Taki ból, który jest ważny. My też działamy według metodyki Moskow i też rozmawiam o tym z klientem, że nawet teraz mamy taki proces handlowy, gdzie trwa on, dlatego że klient ma tak zwany, jak ja to mówię, koncert życzeń i ten koncert życzeń najczęściej pojawia się od użytkowników końcowych, czyli jeśli zarząd mówi, robimy to, my chcemy to, a później, okej, ale wy powiedzcie, jakie macie potrzeby i ci na samym dole to by chcieli, żeby żeby to wszystko jeszcze im kawę robiło i parzyło. I naprawdę, no żaden dostawca nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb i co tutaj zrobić, więc wtedy mówimy o tym, jak najbardziej mówimy. Ja jestem za tym, żeby mówimy, ale też jak uczymy handlowców. To nie, bo to właśnie było tak kiedyś, że handlowiec się martwił i tak wciskał, że wszystko można, a dzisiaj ja myślę, że handlowiec przecież nie musi od razu dawać odpowiedzi klientowi. Jak jesteś na rozmowie z klientem i widzisz, że idzie to w takim kierunku, że my tego nie mamy albo nie wiesz, to dobrze jest powiedzieć klientowi, to ja bardzo dziękuję, my się teraz zastanowimy całą firmą i wrócę do Państwa z informacją. To bardzo dobrze wróży, no bardzo, bardzo fajne relacje to tak naprawdę buduje i wtedy my się zastanawiamy, na ile to nam się opłaca, żeby coś więcej dać, na ile, jak postępujemy. I najczęściej handlowiec wraca z osobą albo z produktowcem, czyli z dyrektorem operacyjnym, albo z dyrektorem handlowym. Nie zostawiajmy handlowca samego, żeby on brał na siebie ciężar odpowiedzialności, a później ciężar weryfikacji i wyrzucenia go z firmy, bo tak to czasami też bywa tak naprawdę, bo sprzedał coś, czego my nie mamy. Więc my musimy wszyscy wziąć jako firma odpowiedzialność za to, co ten handlowiec mówi, bo on po prostu mówi to, co my chcemy, żeby on powiedział. On nie chodzi, nie opowiada bajek, tylko to, co my chcemy. Więc najczęściej zawężamy to do tego, co musimy dzisiaj uruchomić, co później, a co jest koncertem życzeń. A jak naprawdę czegoś nie mamy, to mówię o tym. Mówię o tym klientowi, że wiem, że jest na rynku ktoś, kto ma coś lepszego, że my nie jesteśmy w stanie aż tak dużo dać i tyle, tak? I że może skorzystać w tym zakresie, na przykład dotyczy jakichś tam rozwiązań informatycznych, nawet podaje. I klient tak zdziwiony, tak? No to najczęściej okazuje się, że to mu nie jest aż tak potrzebne, albo aha, to możecie nam też to dostarczyć, czyli chce, żebyśmy przez nas, ze względu na to, że widzi w nas partnera biznesowego, to no po prostu chce dalej z nami rozmawiać. Wtedy my mamy dużo więcej pracy, bo zazwyczaj trzeba właśnie to wszystko łączyć, ale a dlatego dzisiaj też handlowiec dużo mniej prowadzi kontaktów handlowych, bo dzisiaj klienci więcej potrzebują tej atencji, interakcji, zaangażowania i to są ciągłe dyskusje, rozmowy, więc jestem za szczerością, za naturalnością i za normalnością, tak? Bo po prostu jest człowiek z człowiekiem. Dzisiaj więcej skupiamy się, kiedyś było więcej na produkcie, a dzisiaj bardziej na człowieku. Dzisiaj człowiek jest w centrum uwagi.
To, co powiedziałaś a propos metody Moskow, to jest właśnie dokładnie kolejny argument za tym, że sprzedaż jest projektem. No bo tak naprawdę metoda sama Moskow wynika, jest jak gdyby elementem, który wykorzystujemy przy tworzeniu oprogramowania. Tak, i czy jak gdyby ten element, to co musimy mieć, a to co możemy sobie odpuścić albo jest naszym pobożnym życzeniem. I teraz dokładnie to, co powiedziałaś, to jest ten aspekt typu okej, ja dlatego powiedziałem o tym, że klient, że do handlowiec już ma tą umowę, on czuje już jej zapach, bo tak naprawdę jest przekonany, że on 80% wymagań tego klienta spełnił, a te 20 to jakąś tam się przemyci albo coś się zmieni. A teraz to, co powiedziałaś, to faktycznie ustalić z klientem, tak, to jest dla pana krytyczne, dla pani, tak, to, a to, no, to bym chciał mieć, bo ja o tym słyszałem i tak dalej, ale czy już dzisiaj tego potrzebujecie? No dzisiaj nie, ale za 2 lata będziemy potrzebowali. Dobrze, my tego nie robimy, tak jak powiedziałaś. Robi to być może ktoś inny, jesteś w stanie wskazać partnera, ale tak jak powiedziałaś, w wielu przypadkach, kiedy klient jest dojrzały też, tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się, po drugiej stronie też musi być dojrzałość klienta, a nie tylko nastawianie na to, żeby kupić wszystko taki, nie wiem, super hi-fi i stereo i jeszcze za najlepiej za darmo, żeby to było. Jeżeli klient jest dojrzały, to klient ma taką świadomość, dobra, to jest dobry partner, rozmawia ze mną uczciwie, fajnie, żebym i fajnie, gdybym zrobił z nim ten projekt. I to są jakby takie elementy istotne. No i teraz,
a mogę
przechodząc do tego,
zanim zadasz pytanie,
proszę bardzo, ależ jak najbardziej.
Faktycznie chyba się nie zrozumiałam pytania, przepraszam, ale zgodzę się z tobą, że bardzo często...
Ale zrozumiałaś pytanie, więc jakby tutaj ja jestem za, więc uważam, że ta odpowiedź twoja była po prostu w 10.
Ale jeszcze ważną poruszyłeś mega istotną rzecz o tym właśnie, jak klient odbiera, że już jest coś sprzedane. Faktycznie ze względu na to, że sprzedaż wymaga bardzo dużo energii, pracy, handlowca i takiej determinacji, on w pewnym momencie, jak spełni 80%, z tym się bardzo często spotykam, już jest klient sprzedany. My już mamy tego klienta. Jeszcze tylko kropeczka i bardzo często, powiem Ci na tym właśnie, to już jest czwarty etap, tak? Czyli obiekcje, czyli właśnie te pytania, bo klient jeszcze pyta i ciągle pyta i po prostu to już się robi męczące, ale na tym etapie najczęściej nie dochodzi do sprzedaży, najczęściej klienci się jednak rozmyślają, a głównie dotyczy jakiejś bardzo małej rzeczy, która na tym etapie wyszła, a my nie przesłuchaliśmy, bo my słuchaliśmy na etapie 2, analiza potrzeb, a już na etapie 4 my jesteśmy zmęczeni. Po prostu jesteśmy zmęczeni. Dlatego wtedy wpuszczamy nie pudla, tylko wtedy wtedy wpuszczamy chihuahua.
Dawaj, będę zbierał te zwierzęta, wszystkie skonsultuję. Chihuahua. Okay,
chihuahua dosyć, to jest...
Czyli robi za sympatycznego, ale taki...
Ale chihuahua bardzo dobrze zna produkt. Bo my wtedy musimy tego handlowca trochę energii, on już ma zjedzone i albo to jest dyrektor operacyjny w naszym przypadku, czy product owner, albo właśnie taki handlowiec chihuahua, czyli zna dobrze produkt i jeszcze na te pytania odpowiada, w końcu mówi koniec już tego wszystkiego i przechodzimy już do sprzedaży, więc jakby dobrze jest też, dlatego mówiłam o grze zespołowej, żeby po prostu też się wymieniać i dobierać w odpowiednim momencie, tak żeby po prostu się handlowiec nie wypalił tak naprawdę na etapie tego procesu handlowego, no bo oczywiście my dzisiaj, Arku, nie mówimy o sprzedaży półki czy jakiegoś tam masowego produktu, tylko ja mówię o produktach właśnie projektowych, to co powiedziałeś, sprzedaż to projekt, sprzedaż, projekt, no ja się z tym zgadzam po prostu.
I teraz jakby to, co powiedziałaś, jestem handlowcem, nie mam do końca 100% rozwiązania dla tego klienta. To co, powinienem się do tego przyznać, czy raczej jednak doprowadzić do podpisania umowy, a potem jakoś tam sobie poradzimy właśnie, nie wiem, z chihuahua, albo nie wiem, jak się nazywa wdrożeniowiec w twojej nomenklaturze.
To już jest, wiesz, to już jest w innej psiarni, to już nie mojej.
Okej. Aha, czyli tamtych na razie nie ruszamy. Dobra, to musimy sprawdzić, jaka psiarnia jest po stronie wdrożeniowej.
Tamci wtedy? Tamci bazują na design thinking u nas, na tej metodyce tak naprawdę. I słuchaj, od nowa wchodzą do klienta. My zakończymy z tym Moskow, a oni będą...
I klient się załamuje. Tak. Przecież ja już o tym wszystkim mówiłem.
Tak, a oni... No dobrze, to teraz robimy analizę. I się zaczyna taką, wiesz, analizę przedwdrożeniową i się po prostu zaczyna dyskusja tak naprawdę od początku. Ale no, ja myślę, że trzeba rozmawiać. No nie ma takiego produktu, który by zaspokoił wszystkie nasze potrzeby. No nie ma. Ja zawsze tłumaczę klientom, że nie ma. No oczywiście, jak jest coś krytycznego, ja mówię, jest coś takiego naprawdę ważnego i widzimy, że nie możemy, no to odpuszczamy. Ale zazwyczaj dyskutujemy z klientem, co jest dla niego ważne i po co on to robi. Czyli zadajemy klientowi przede wszystkim, dlaczego ty chcesz to robić i no, w jakiej jesteś sytuacji, tak? My musimy dobrze poznać klienta, by wiedzieć, w jakiej on jest sytuacji i wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy faktycznie odpuszczamy, czy nie. No, dzisiaj mamy u jednego z klientów jakiś jeden tam punkt też w tabelce, którego nie mamy po prostu, nie mamy. No i to pokazujemy, ale pytanie, czy to jest najważniejsza rzecz i okazuje się, że nie, że w ogóle my tylko tam... Ale do tego trzeba dojść i trzeba mieć właśnie cierpliwość rozmowy jak najbardziej z klientem, więc ja bym nie odpuszczała, ale na pewno bym nie zostawiała handlowca samego sobie, żeby sam się z klientem, dyskutował, tak? Bo może też nie lubić takich trudnych, bo są już trudne decyzje, tak? Są handlowcy, którzy bardzo lubią budować relacje, tak? Lubią pozytywny kontakt z klientem, tak? A za chwilę trzeba o trudnych tematach rozmawiać i taki handlowiec może sobie nie poradzić, może się bać takiego kontaktu i wtedy właśnie trzeba przejąć ten kontakt i ktoś inny tak naprawdę powinien rozmawiać z klientem. My te ciężkie tematy, bo u nas jeszcze ten, tak odwołując się do Impela, tak? W którym pracuje Impel Business Solutions, to ten projekt sprzedażowy, poza tym, że masz te 7 punktów, to jeszcze masz odpowiedzialności. I w dwóch miejscach mamy odpowiedzialność osób realizacyjnych, czyli my już wciągamy do etapu handlowego dyrektorów naszych operacyjnych, którzy będą później realizować tą usługę i to się bardzo sprawdza. To wdrożyliśmy od tego roku, zmieniliśmy, czyli dzisiaj handlowiec jest niepotrzebny na wszystkich etapach, procesu. On jest, oczywiście koordynuje, organizuje, tak jak właśnie jak projekt, odpowiada za ten projekt, ale on merytorycznie czasami nie bierze odpowiedzialności za pewne elementy, od tego jest jakby dyrektor, który później będzie realizował i też widzimy, że jest większe zaangażowanie później jakby realizacji, tak? Bo jak już dzisiaj nawiążą relacje z klientem, to jest im później łatwiej realizować tą usługę.
Trochę jak teraz powiedziałaś, przypomniały mi się moje czasy, kiedy będąc młodym handlowcem po rozmowach z klientem wymyśliłem sobie rozwiązanie, poszedłem do szefa serwisu i mówię mu, słuchaj, mam taką i taką wizję, moglibyśmy zrobić tak i tak. On tak mnie słucha, mówi, wiesz co, nie mam dzisiaj wystarczającej wiedzy, żeby ci potwierdzić albo zaprzeczyć, ale brzmi to dosyć sensownie. Sprzedaj, będziemy się martwić. To ja to trochę teraz przedstawiam w formie anegdoty, ale też wynikało z tego, że on już na podstawie wcześniejszej mojej sprzedaży miał do mnie zaufanie, że raczej nie wepchnę firmy na minę. Stąd jak gdyby taka trochę swobodne podejście do tego tematu. Ale myślę, że często zdarza się taki aspekt, że nie mamy czasu aż dokładnie przeprowadzić te pewnej analizy i jesteśmy na takim poziomie eksperckim, czyli handlowiec ma już na tyle wystarczającą wiedzę o tym, co się dzieje u klienta, jednocześnie jakie mamy rozwiązania, że jest w stanie przedstawić rozwiązanie. A to, co powiedziałaś, ten dyrektor operacyjny, czy w wielu firmach taki pre-sales, też jeszcze nie ma czasu, bo nie jest na full time zaangażowany. On mówi, dobra, słuchaj, nie widzę na razie specjalnych niebezpieczeństw, tak? Idźmy i zróbmy to.
Tak, to jest bardzo bliskie podejście, ponieważ ja teraz jakby wychodzę z takiego założenia, że chyba na pierwszym miejscu jest klient, a na drugim jest produkt. Możemy zrobić sobie 30 różnych produktów, wydaje nam się tak, że one są fajne, tak? Stworzyć jakieś nowe rozwiązania, około rozwiązania, modyfikacje. Tylko co z tego, jak zaczniemy z tym wychodzić na rynek i nie będziemy mieć rynku na tego klienta? To też się zdarza i ja akurat jestem zwolenniczką podejścia zdobądź klienta, to oczywiście mówimy w obrębie naszej oferty, a nie w obrębie w ogóle czegoś, czego my nie potrafimy, tak? Jakby porozmawiaj z klientem, czego on potrzebuje i my to po prostu jakby stworzymy, czy też zbudujemy taki model współpracy pod tego klienta, bo też te usługi, o których ja mówię, jakieś doradcze, usługi prawne, czy jakiś architekt, tak, czy inni usługodawcy, tak naprawdę budują rozwiązania pod klienta. My nie mamy pudełka, tak? My nie idziemy do klienta z rozwiązaniem jakimś tam pudełkowym, że u nas ta usługa wygląda tak i do ciebie będzie pasowało. Zazwyczaj każdy klient ma innego rodzaju potrzebę i inaczej wygląda ta usługa. Czasami możemy na przykład nie mieć w tej chwili jakiegoś doradcy, tak, od czasu pracy, ale klient ma taką potrzebę i my jak najbardziej w ramach tej usługi to zrealizujemy, natomiast no, nie musimy dzisiaj tego wszystkiego mieć. Tak? My bardzo często podchodzimy do projektów, do sprzedaży jako też do sprzedaży prototypu, czyli jakiegoś kawałka rozwiązania. Jeśli to się sprawdzi, znajdziemy na przykład minimalnie 10 klientów na to, no bo to się musi wszystko zgadzać finansowo, tak? To wtedy będziemy to rozwijać. Też to mówimy klientowi przy okazji właśnie robotyzacji, którą znasz, która jeszcze tam 3 lata temu była takim produktem u nas w Polsce innowacyjnym.
Niszowym.
Niszowym, dokładnie. I tak naprawdę nie było klientów. Klientami były tylko banki albo jakieś duże instytucje finansowe, a my chcieliśmy wejść na rynek średnich firm, średnich przedsiębiorstw i prowadziliśmy rozmowy z tymi firmami, na ile dla nich automatyzacja w ten sposób będzie wsparciem, jakie będą mieć oszczędności, jakie ROI. I okazało się, że no weszliśmy do kilku klientów, gdzie oni nie wiedzieli, że my jeszcze, że oni wiedzieli, że my jeszcze nie mamy realizacji, czyli nie mamy tych referencji, tak? Ale wiedzieli, że to jest fajne rozwiązanie i nam zaufali. Dzisiaj możemy wchodzić do innych, większych, bo oczywiście jakby referencje czy też rekomendacje to jest jeden z najlepszych elementów pozyskiwania kolejnych klientów i dzisiaj jak najbardziej to robimy. No ale od czegoś trzeba zawsze zacząć. No, jak otwieramy nową firmę, czyli no to nie mamy tak naprawdę klientów, nie mamy strategii, nie mamy niczego.
Czyli to, że klienci nie wiedzieli, że jeszcze tego nie zrobiliście, to była ta uczciwość, o której mówisz, czyli przychodzisz do klienta, mówisz, wiemy jak, Okej, nie mamy jeszcze doświadczenia, ale jeśli pan, pani nam zaufa, to jesteśmy w stanie to dowieść. Oczywiście przy pewnych warunkach tutaj kładziemy dokument, gdzie sobie spisujemy istotne elementy dla tego wdrożenia. Jeśli one na koniec się potwierdzają, że to wszystko zrobiliśmy, to co obiecaliśmy, to... To jest okej, tak? Mamy wdrożenie za sobą.
Tak. Przede wszystkim najważniejsze, żeby bazować na rezultatach. Jeśli klientowi spiszesz mniej więcej jakby jakie rezultaty może się czego spodziewać, to tak naprawdę ani klient niczego nie ryzykuje, ani ty, no bo jakby wiesz, jesteś pewny tego, że on osiągnie. A wiadomo, że prezesi, właściciele lubią dane i no wiadomo, opierają się przede wszystkim na danych, więc jakby jeśli chcesz być skutecznym, czy handlowcem, czy przedsiębiorcą i coś sprzedawać, cokolwiek sprzedawać, to pierwsze co wylicz jakie rezultaty to da klientowi, wylicz. Bo mówienie, że my mamy produkt o wysokiej jakości, produkt transparentny, tak? Produkt, który da ci same sukcesy, to są takie ogólniki, że już w dzisiejszych czasach nikt w zasadzie nie zaufa drugiej stronie na podstawie takich ogólnych stwierdzeń, które tutaj przedstawiłam.
Klientomania, ręczymy za słowa.
Ewa, uczciwość, bardzo fajnie, ale teraz tak, jestem handlowcem, ty jesteś moim szefem, zbliża się koniec roku, jest wynik, trzeba zrobić plan sprzedaży. I co teraz? Dalej jesteśmy tacy super uczciwi, otwarci? Czy gdzieś na chwilę zamykamy usta, czegoś nie domawiamy? No bo jednak trzeba zamknąć ten plan. Co wtedy? Co się dzieje? Taki mamy dysonans poznawczy.
W trakcie oczywiście jakby całego roku, no bo mamy koniec roku, mamy plany kwartalne, ale w trakcie całego roku, no my jakby się przecież spotykamy, rozmawiamy ze swoimi zespołami, handlowcami. Oni wiedzą tak naprawdę, w którym są miejscu. Ja bym na ich miejscu nie zostawiała na sam koniec roku, czy na sam koniec kwartału sytuacji, w której muszą chodzić i biegać za klientami i po prostu jakby nagle uzupełniać ten plan sprzedaży, więc raczej staramy się poprzez rozmowy, poprzez weekly, takie spotkania, tak, cotygodniowe, na których po prostu przedstawiamy sobie podsumowanie danego tygodnia, plany, na jakim poziomie jesteśmy realizacji planu i co nam brakuje i dlaczego, tak to modyfikować, żeby nie było takiej sytuacji nerwowej właśnie na koniec roku, że ktoś chodzi, nie ma czegoś i jesteśmy zmuszeni do jakichś tam programów naprawczych. Nie ukrywam, że tak było w banku, jak zaczynałam moją karierę w banku jako doradca klienta i były do sprzedaży i kredyty, karty kredytowe i różne takie produkty, to też inaczej się troszeczkę sprzedawało, to tam zero-jedynkowo, tak? Zresztą banki mają taką specyfikę. Przy takich projektach, jak dzisiaj my realizujemy do dużych przedsiębiorstw, duże projekty, to raczej staramy się razem prowadzić to i razem brać odpowiedzialność za tą sprzedaż. Natomiast handlowiec nie może zapominać, że celem, dla którego pracuje, jest sukces sprzedażowy i na tym się jednak musi gdzieś tam koncentrować, więc ja też zwracam uwagę, na przykład przy rekrutacji zadaję często takie pytanie, co jest twoim marzeniem? Co chcesz osiągnąć? Handlowcy muszą mieć marzenia finansowe, tak? Muszą mieć jakieś cele, duże cele tak naprawdę, bo ciężko będzie im zrealizować plan sprzedaży. Musi być oczywiście też nastawienie na to, żeby chcieć otrzymywać tą prowizję, a nie chcieć otrzymywać tej prowizji, tak? Bo wtedy no ciężko też motywować do działania.
Powiedziałaś tutaj ciekawą rzecz a propos tego, że nie dopuszczamy do takiej sytuacji, że właśnie na koniec roku mamy katastrofę, że dopiero ona wtedy dochodzi. Czyli tak naprawdę znowu wracamy, to tylko to, co mówisz, podkreśla to, że sprzedaż jest projektem. Tak. Czyli tak naprawdę na bieżąco staramy się analizować sytuację. I teraz to, co powiedziałaś, to weekly, to tak naprawdę nasuwa mi się od razu skojarzenie, że to są te stand-upy, które mają programiści. Czyli tak naprawdę rozmawiamy i to powinna być taka szczera rozmowa, w ramach której ktoś mówi, dobra, potrzebuję tego i tego, żebym mógł dowieść ten projekt do końca. Albo wręcz uczciwie mówi, słuchajcie, ten projekt w tym roku nie wyjdzie, bo jak ja rozumiem sytuację klienta, to klient jest pozytywnie do nas nastawiony, ale niestety, nie wiem, nie ma funduszy, albo jakiś inny projekt go angażuje, że nie poświęci nam czasu. I teraz to są takie fajne elementy, żeby to spotkanie z tymi handlowcami, i znowu wracamy do tej uczciwości, żeby ta uczciwość nie tylko przejawiała się w stosunku do tego klienta, ale ta uczciwość była również w tym zespole sprzedażowym, tak. Kiedy nie tam maskujemy sytuacji, tak, dowiozę, tam klient jeszcze się zastanawia, tylko żebyśmy umieli sami ocenić i powiedzieć, brakuje mi tego, potrzebuję od ciebie pomocy. I wtedy przechodzimy do tego, co powiedziałaś, tej pracy zespołowej, tak? Czyli wyraźne zasygnalizowanie, że albo być może pojedź ze mną jako kolega, albo ty, szefie, ze mną pojedź, albo może właśnie potrzebuję pre-salesa albo dyrektora operacyjnego, a on na razie się miga od pojechania do klienta, bo uważa, że ten klient to tam na razie jest nie wiadomo, czy się w ogóle wydarzy. Jak sobie z tym radzisz od tej strony znowu jakby wewnątrz organizacji tej uczciwości?
No właśnie przez tą pracę zespołową i w ramach tego, że mamy to też bardzo dokładnie poukładane, jak, w jaki sposób my raportujemy swoją pracę i czego od siebie oczekujemy, tak, w danym tygodniu. W danym tygodniu dzielimy to na bardzo małe kawałki, wcześniej to robiłam nawet na dzień, ale teraz tygodniami, tak, czyli jakby wiemy, że w tygodniu mamy przedzwonić do takich klientów, mamy porozmawiać o tym, tak? Mamy mieć tyle i tyle spotkań, tak? I staramy się sobie określać takie cele małe, cząstkowe i w tygodniu, po tygodniu ja już wiem, kto z iloma klientami się spotkał i o czym rozmawiał, jakie są te szanse. Też wiem, jak kto się wypowiada, tak, właśnie na temat klientów, czy jest bardziej optymistyczny. Jeśli jest za optymistyczny, to wtedy trzeba zadać kilka pytań dodatkowych, żeby faktycznie stwierdzić, czy ten klient kupi od nas, bo zazwyczaj handlowcy mają taką tendencję do dużego optymizmu. Ja już wiem, o 20-30% wszystkie szanse sprzedaży trzeba obniżyć w dół, bo już zaraz, ale to, no taka jest jakby rola też handlowca, żeby on zawsze był pozytywnie nastawiony do tej sytuacji. No, poprzez pytania takie dodatkowe, tak? Jaki budżet ma, czy masz dostęp do osoby decyzyjnej? Jakie ma potrzeby osoba decyzyjna, jakie ma cele ta osoba decyzyjna, z iloma osobami rozmawiałeś i tak dalej. Czy znasz dokładne przede wszystkim potrzeby klienta, jaka jest główna? Jeśli handlowiec nie zna dobrze potrzeby klienta albo nie rozumie tej potrzeby, to on choćby mi napisał, że ofertę już złożył, to i tak wiem, że nic nie sprzeda i musimy wtedy cofnąć ten proces handlowy o te dwa punkty w tym, co Ci mówiłam tam, czyli do analizy na przykład potrzeb i to cofamy. Ciężko to jest, bo ludzie nie chcą, ale jak widzą, że pracujemy razem, to inaczej wychodzi. Więc jeśli handlowiec na końcu roku, to on wie, jak nie wykona planu, to on wie wcześniej. On wie wcześniej niż ja, bo feedback w zespole i to, żeby po prostu druga strona wiedziała, w którym miejscu jest, wyszło od tej drugiej strony, a nie ode mnie tak naprawdę, więc zazwyczaj jak ktoś sobie nie radzi, nie nadaje się gdzieś tam do tego handlu, no to on po prostu to wie i sam dochodzi do wniosku, że na przykład musi troszeczkę inaczej popracować, coś zrobić. No najważniejsze, żeby jakby reagować na feedback, bo najgorszy to jest handlowiec, który po prostu nie słucha feedbacku, bo wtedy ciężko jest go naprowadzić na dobrą, na tą właściwą stronę. W danej firmie jest to inaczej, więc ja zwracam bardzo uwagę na handlowców, którzy są tacy elastyczni, plastyczni do nauczenia, do feedbacku, otwarci, a nie to, co było, mówię, kiedyś jeszcze w branży IT, w której też pracowałam, że handlowiec właśnie jak Krzysztof Kolumb pojechał zdobywać India, a trafił do Ameryki, nawet nie wiedział, ale gdzieś wyjechał, coś zrobił, tak? Tylko nikt nie wie po co i dlaczego on. Ja jeszcze tylko dopowiem, bo to jest nasz taki standard firmowy, tak? My jesteśmy BPO, Business Process Outsourcing, więc generalnie jakby cała firma jest zarządzana poprzez metodykę Lean, to też może się tutaj przydać, bo najczęściej handlowcy bazują tylko w oparciu o CRM. My mamy i CRM, i tablice, tak? Albo elektroniczne, albo papierowe, więc to też pomaga, bo CRM Ci pokazuje szansę sprzedaży, ile jak sprzedaży, a weekly Ci pokazuje, jak pracuje Twój zespół poprzez cele takie cząstkowe, więc to też polecam proste, czytelne, to Ty wiesz, co to jest, więc najbardziej.
Teraz znowu mówisz tutaj Lean, pojawia się znowu kolejne pojęcie właśnie związane z tą zwinnością, czyli Lean, potem pewnie pojawi się Kanban, czyli tak naprawdę te lidy, które mamy gdzieś tam dopiero otwarte, potem mamy lidy w realizacji z dużą szansą na sukces. Mamy lidy, które się już zamykają i mamy lidy zamknięte, które warto się tam za jakiś czas im przyjrzeć. Więc tym bardziej się nam to wszystko składa, to co tu mówimy, że tak naprawdę to jest projekt. A jeśli szczególnie uwzględnimy to, co ty mówisz o tej uczciwości i tego podejścia od klienta, no to znowu mamy takie aspekty też znowu tego bycia agile, czyli priorytetem jest zadowolenie klienta, no bo zadowolony klient nie ma problemu z zapłaceniem faktury. A jak nie ma problemu z zapłaceniem faktury, no to wiadomo, że my z tego mamy konkretną, wyraźną korzyść, bo to co powiedziałeś, tak? Handlowcy mają zwykłe marzenia, kupić nowy samochód, wyjechać gdzieś na wakacje, sprawić komuś prezent. Bezpośrednia komunikacja i zarówno z klientem, czyli potrafimy powiedzieć, dzisiaj tego nie robimy, albo możemy to rozwiązanie dostarczyć inaczej, ale też bezpośrednia komunikacja z własnym zespołem, czyli trochę ostrzec tych wszystkich ludzi, którzy potem to wdrażają, słuchaj, ten klient chciał coś takiego, ja zaproponowałem takie i takie rozwiązanie, więc jak będziesz rozmawiał o tym już studium wdrożenia, studium przypadku, to żebyś miał świadomość, o czym rozmawialiśmy. No i tak naprawdę miarą postępu w tej sprzedaży jest protokół odbioru, tak? No bo jeżeli mamy podzielone potem to wdrożenie na etapy, podpisujemy ten protokół odbioru, no to to jest jakby taki element, czyli jak w oprogramowaniu miarą postępu jest działające oprogramowanie, to tak naprawdę tutaj w ocenie tej sprzedaży miarą postępu jest kolejny dokument. Na początku umowa, potem protokoły odbioru, a na końcu faktura, a na końcu płatność za tą fakturę, tak? To są jakby wszystkie takie rzeczy. Ewa, podsumowując tutaj tą naszą rozmowę, uważasz, że w sprzedaży uczciwość i to bycie fair się opłaca?
Tak, tak. Jak najbardziej uważam, że się opłaca, że to jest taki standard, tak? To już jest taki standard wartości i cech każdego handlowca i każdej firmy, bo celem naszym i celem klienta jest to, żeby zostać z nami najdłużej. My chcemy jak najbardziej skracać ten proces sprzedaży, żeby się nie męczyć i żeby klienta nie męczyć tak naprawdę. To, że proces sprzedaży trwa tyle etapów, to jest związane z tą ścieżką zakupową, czyli z poznaniem klienta. Czyli jak poznajemy nową osobę, no to zanim ją dobrze poznamy, trochę czasu musi upłynąć, tak? I później nawiązujemy jakieś głębsze relacje, wspólne hobby, wyjazdy i tak dalej. I tak samo jest z klientami. Musimy się poznać z człowiekiem, żeby on nam zaufał. Ale klient jest najbardziej szczęśliwy w momencie, kiedy usługa zaczyna działać, kiedy to zaczyna wszystko funkcjonować, kiedy zostaje z nami na długie lata, bo nasze projekty, nasze produkty, te, o których my dzisiaj mówimy, tak naprawdę to są produkty nie jednorazowe na tydzień, na dwa, tylko to są produkty na lata. I o tym też, Arku, warto wspomnieć, że sprzedaż projektowa jest jakby, czyli inaczej transformacyjna, ja to też nazywam, tak? Ona pasuje do odpowiednich produktów, do tych takich produktów skomplikowanych, wieloetapowych, niszowych, to co mówiliśmy. Trzeba dopasować proces sprzedaży do produktu. I my mamy taki jeden produkt związany z dokumentacją, to jest niszczenie. To jest produkt prosty i tutaj nie mówimy o żadnym projekcie sprzedażowym, tutaj mówimy o prostej usłudze, w której ktoś chce zniszczyć swoje dokumenty w naszym centrum zarządzania dokumentacją i tutaj faktycznie liczy się szybkość dotarcia i liczy się cena i to jest ta sprzedaż transakcyjna. Więc nie wszędzie sprzedaż transformacyjna, może być sprzedaż transakcyjna. Ja nie mówię, że jest jedna lepsza, gorsza, po prostu ją trzeba dopasować do klienta, ale wszędzie oczywiście w każdej sprzedaży, jaką byśmy nie realizowali, uczciwość i szczerość i mówienie na wprost, bo to jest jeszcze istotne, tego się boją handlowcy. Dlaczego klienci ich nie odbierają jako uczciwych? Bo nie mówią na wprost, bo się boją odrzucenia i przychodzą do firmy, rozmawiamy, bo to. Ja mówię, aha, co klient ci powiedział? Nie, ja tak myślę. No ale zapytałeś klienta? Nie, ja gdzieś tam przeczytałam. No to zapytaj. Pierwsza rzecz, zapytaj klienta i wtedy będziesz wiedział. Nie, bo ja nie wiem, co on mi odpowie. I jak nie pytamy, no to jak my mamy w ogóle wejść w relację partnerską? No nie ma możliwości. My myślę, że kulturowo nie jesteśmy przygotowani jeszcze, bo dziecko przecież jak było w szkole, jak chodziłam do szkoły, to zawsze musiałam wszystko wiedzieć, tak? Jak stałam i jak czegokolwiek bym nie wiedziałam, to nie można było się przyznać. Człowiek spuścił głowę, pani się popatrzyła i ten. I to myślę, że to wychodzi później, to nasze usposobienie, ale my musimy to zmieniać, bo no jakby już też jesteśmy innym krajem niż to, jak ja chodziłam do szkoły jeszcze za czasów PRL-u, kiedy się dostawało linijką po ręce, tak.
O Ewa, nie wspominajmy takich czasów.
Nie.
Szanowni Państwo, normalnie to jest tak, że ja robię jakieś podsumowanie, ale Ewa właściwie w tych ostatnich swoich zdaniach, wypowiedzi zrobiła wszystko to, co ja bym zrobił, podsumowała. Także jeżeli chcecie robić sprzedaż dobrze, chcecie być fair, jednocześnie realizować swoje plany, być w dobrych relacjach z zespołem, nie tylko swoim sprzedażowym, ale również z wdrożeniowcami, wysłuchajcie tego, co powiedziała Ewa. Przejrzyjcie jeszcze raz procesy u Was w firmie właśnie sprzedażowe i po prostu to róbcie dobrze. No, tego mi pozostaje tylko Państwu życzyć. Ewa, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a Szanowni Państwo, to nie ostatnia wizyta Ewy w Klientomanii. W najbliższym czasie Ewa trochę wystąpi też tu w innej roli. Czekajcie, nasłuchujcie, pobierajcie nowe odcinki, a jednocześnie zapraszamy też do wysłuchania podcastu Ewy i zapraszamy do słuchania podcastów Klientomanii. Serdecznie Ewa Ci dziękuję, serdecznie Państwa pozdrawiam z Wrocławia. Arek?
Dziękuję bardzo, Ewa też z Wrocławia. Miło było Państwu towarzyszyć, gdziekolwiek jesteście, na rowerze, w kinie, może w kinie nie, może na siłowni, w domu. Cieszymy się bardzo, że nas słuchacie.
Że nas słuchacie. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.